komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po godzinie 10 i 3 po południu. W programie informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.
Sponsorem jest naturopata dr Bogdan Gaszak, hipnoterapeutka i masażystka Hania Wilkos
oraz kręgarz Cezary Kędzierzawski.
Dr Gaszak zdróweczko ci naprawi i depresji cię pozbawi. Każdy problem, każda męka się rozpływa w jego rękach. 847-302-1, potem 9, 6 i 5, i już wraca życia chęć. Dr Bogdan Gaszak zaprasza.
Hipnoza regresyjna. Podróż do wnętrza siebie. Hania Wilkos zaprasza. 312-953-8866. 312-953-8866.
Również masaże medyczne. Kontakt Facebook. Hania E. Wilkos.
Szukasz pomocy w schorzeniach związanych z kręgosłupem, korzonkami, rwą kulszową? Masz drętwienie rąk, nóg, bóle głowy, pleców albo ramion? Kręgarz Cezary Kędzierzawski. Szybka i skuteczna pomoc. 773-895-5353. 895-5353.
Autoubezpieczenia od wypadków honorowane.
Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.
Witamy na naszej antenie redaktora Łukasza Warzechę. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu i dzień dobry państwu.
I rozpoczynamy nasze tematy polityczne. Zaczniemy od tematu najbardziej aktualnego, bo z dziś Sejm przyjął projekt ustawy o Sądzie Najwyższym. Właśnie dzisiaj za projektem głosowało 203 posłów, w tym 198 z PiS. Przypomnijmy, że wcześniej, bo wczoraj kluby opozycyjne po raz kolejny złożyły wspólne poprawki do projektu. Sejm odrzucił je wszystkie i w tym momencie ta ustawa zmierza do Senatu. Czego się możemy spodziewać? Co jest w tej ustawie najważniejszego, panie redaktorze? I czy rzeczywiście odblokuje ona środki z KPO?
Już wiemy, że ona sama nie odblokuje, ponieważ już pojawiła się informacja, że kolejnym warunkiem niezbędnym jest uchwalenie zmiana ustawy, tak zwanej ustawy wiatrakowej, ale w ogóle trzeba przypomnieć, to jest super ważny temat w polskiej polityce, że my tutaj mówimy o odblokowaniu raptem pierwszej transzy. Ta pierwsza transza to jest kilka miliardów euro, natomiast całe KPO to jest 18 transz i prawie 300 warunków i kamieni milowych, więc takie grillowanie, jakie odchodzi przy pierwszej transzy, może się powtarzać praktycznie w nieskończoność. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia jest taka, czego dotyczy ta ustawa. Ona nazywa się rzeczywiście ustawą o Sądzie Najwyższym i o zmianie niektórych innych ustaw, przy czym ona dotyka całego wymiaru sprawiedliwości, dlatego że zmieniany jest ustrój i zmieniane są ustawy o ustroju i sądów powszechnych, i sądów wojskowych, i Naczelnego Sądu Administracyjnego, i Sądu Najwyższego, czyli praktycznie i sądów administracyjnych w ogóle, więc praktycznie całego wymiaru sądownictwa. We wszystkich tych aspektach są wprowadzane te same zmiany, moim zdaniem bardzo złe i niebezpieczne, które powodują, mówiąc w skrócie, że sędziowie dostaną możliwość nawzajem kwestionowania swojego statusu i dostaną również możliwość, czy właściwie nie będą karani dyscyplinarnie za działania takie jak na przykład podważanie konstytucyjnych organów polskiego państwa. To również w tej ustawie jest, czyli ona idzie bardzo, bardzo daleko. I teraz sytuacja robi się naprawdę ciekawa, dlatego że wiemy, jak głosowały poszczególne siły, wiemy, że Solidarna Polska plus kilkoro posłów PiS było przeciwko, cała Konfederacja była przeciwko, opozycja generalnie wstrzymała się od głosu. Natomiast jest pewne, że w Senacie ta ustawa zostanie jeszcze pogorszona. To znaczy tam się na pewno znajdą rozwiązania jeszcze dalej idące niż to, co nam w tej chwili proponuje partia rządząca. Żeby odrzucić poprawki Senatu, potrzebna jest bezwzględna większość w Sejmie, czyli głosów za odrzuceniem musi być więcej niż liczonych razem głosów przeciwko odrzuceniu i wstrzymujących się. Tym razem było łatwiej, dlatego że przy niewielkim w sumie, jak to podliczyć, sprzeciwie i reszcie wstrzymujących się, zwykła większość była łatwa do osiągnięcia. Ale odrzucenie poprawek Senatu już bez Konfederacji i Solidarnej Polski prawdopodobnie nie będzie możliwe dla samego Prawa i Sprawiedliwości. No bo oczywiście reszta opozycji nie będzie chciała odrzucenia tych poprawek. I teraz kluczowa dosyć kwestia to jest, co zrobią właśnie Konfederacja i Solidarna Polska. Jeżeli przyjmą taki punkt widzenia, że no nie można pozwolić, to jest bardzo zła ustawa, ale nie można pozwolić, żeby ona była jeszcze gorsza, więc odrzucamy poprawki Senatu, no to wejdą w sojusz z PiS w tej sprawie i wtedy mamy piłkę po stronie pana prezydenta. Natomiast jest jeszcze inna ciekawa możliwość, nie wiem czy ona się spełni, ale można tak spekulować, że Solidarna Polska i Konfederacja nie pomagają PiS-owi odrzucić poprawek Senatu. Wtedy ta ustawa wychodzi z Sejmu znacznie gorsza niż w tej postaci, w jakiej do niej trafiła, czyli jeszcze bardziej rozbijająca wymiar sprawiedliwości i pan prezydent dostaje wtedy na swoje biurko ustawę, której moim zdaniem już na pewno nie będzie mógł podpisać. Bo jeżeli on dostanie w postaci takiej, jak PiS ją przedstawił, no to tutaj się pojawiają różne informacje. Generalnie pan prezydent był przeciw, ale już dzisiaj się pojawiły takie wiadomości, że może by jednak odesłał ją tylko do Trybunału Konstytucyjnego i to w ramach tak zwanej kontroli następczej, czyli ustawa wchodzi w życie, a Trybunał tam sobie ją trzyma i kiedyś ją skontroluje. Natomiast jeżeli on ją dostanie z poprawkami Senatu nieodrzuconymi, to moim zdaniem nie będzie mógł jej absolutnie podpisać. Więc szykuje się naprawdę bardzo, bardzo ciekawy dalszy ciąg tego, ale on nie jest ciekawy dla klientów wymiaru sprawiedliwości. Dlatego, że ludzie, którzy muszą korzystać z sądów, i tutaj ja przede wszystkim bym podkreślił kwestię przedsiębiorców, którzy przecież korzystają z sądów na bieżąco, bardzo często, z sądów cywilnych i to jest kwestia pewności obrotu gospodarczego. Tym ludziom po pierwsze bardzo się wydłuży czas oczekiwania na orzeczenie, no bo będą te nowe instrumenty wykorzystywane przez sędziów przeciwko sobie nawzajem i nie będą mogli być pewni wyroku, który otrzymali. Czyli tutaj w ogóle nikt nie mówi o tym, że ofiarami tej całej awantury padną przede wszystkim zwykli Polacy, ci, którzy będą mieli coś do załatwienia przed sądem. Z tego punktu widzenia podejście do tej sprawy, no ja uważam za po prostu skandaliczne.
Przechodzimy do kolejnego naszego tematu. Tutaj zostajemy jeszcze w Sejmie, dlatego że w tym tygodniu Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych ponownie zarekomendowała odrzucenie przygotowanego przez posłów PiS projektu ustawy dotyczący komisji, która miałaby badać wpływy rosyjskie na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w latach 2007-2022. I w związku z tym też jest małe zamieszanie, dlatego że później z komisji za głosowanie za odrzuceniem projektu została odwołana Anna Maria Siarkowska z Solidarnej Polski, więc teraz ten konflikt Solidarna Polska tutaj z PiS-em, jeżeli chodzi o Zjednoczoną Prawicę, tutaj ponownie pojawia się, tylko w innym wątku.
Tak, on się pojawia zresztą w bardzo wielu wątkach. Ten można by uznać za poboczny, gdyby nie to, że kto czytał ten projekt ustawy, ja czytałem dosyć dokładnie, to wie, że ona jest naprawdę bardzo groźna, bo brzmi to niby fajnie, no dobrze, zbadajmy rosyjskie wpływy, tylko że tak naprawdę to jest rodzaj sądu kaptorowego, który będzie mógł postawić przed sobą prawie że każdego uczestnika życia publicznego. Tę komisję złożoną z 9 osób, niekoniecznie posłów, ma wybierać Sejm, czyli po prostu większość sejmowa. Tam żadne inne ciało nie ma nic do powiedzenia, ani Senat, ani pan prezydent, a przewodniczącego tej komisji wyznacza premier. No, czyli to jest ewidentnie pisane pod obecny układ polityczny. W dodatku zakres jej działania, to znaczy to, kogo ona może badać, u kogo może badać te wpływy, jest zapisany w ustawie również bardzo szeroko, bo owszem, jest tam mowa w jednym miejscu o osobach pełniących funkcje publiczne, ale zaraz w tym samym artykule, w kolejnym ustępie jest mowa o osobach innych, które mogły mieć wpływ znaczący na opinię publiczną i mogły być pod tym rzekomym wpływem rosyjskim, który w ogóle nie jest zdefiniowany. Nie wiadomo, o co tutaj chodzi. I teraz proszę sobie wyobrazić, że przed taką komisją może na przykład stanąć dziennikarz, który nie do końca podzielał albo krytycznie komentował rządową linię, jeżeli chodzi o chociażby wojnę na Ukrainie. może stanąć przed nią, bo to jest wręcz zapisane w ustawie, jest tam mowa o działalności stowarzyszeń i fundacji, czyli może przed nią stanąć działacz organizacji pozarządowej z tego samego powodu. A czy on szkodził polskiemu interesowi i był pod rosyjskim wpływem, no to będą dowolnie decydowali członkowie komisji. Mogą na przykład uznać, że jeżeli ktoś w mediach społecznościowych podawał dalej jakieś wpisy albo się pod nimi podpisywał, no to znaczy, że tak, że był pod rosyjskim wpływem, bo te wpisy są odbiciem według członków komisji rosyjskiej propagandy. W ten sposób dostajemy działające poza strukturą sądową ciało, które będzie mogło właściwie uwalić prawie że każdego. Konsekwencje, które może ta komisja wyciągać, mogą się wydawać, tam są trzy rodzaje konsekwencji, mogą się wydawać mało znaczące, ale one są bardzo znaczące. Na 10 lat można cofnąć poświadczenie do dostępu do informacji niejawnych, no czyli na przykład nie można być posłem zasiadającym w niektórych komisjach. Na 10 lat może być zakaz sprawowania funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi. No to już taka osoba praktycznie ma zamkniętą drogę do całej administracji publicznej, a nawet do wyborów samorządowych. Bo przecież jak się jest wójtem, burmistrzem albo prezydentem miasta, to też się dysponuje, czy radnym, też się dysponuje środkami publicznymi. No i tam trzeci środek to jest cofnięcie też na 10 lat i zakaz występowania o pozwolenie na broń. Więc to jest po prostu sąd kapturowy. Także ja się zastanawiam, jaki był cel prawdziwy uruchomienia tej komisji. Myślę, że ona jest po prostu szykowana na przeciwników politycznych. Natomiast dowcip polega na tym, że ona bardzo łatwo może zostać odwrócona przeciwko politykom Prawa i Sprawiedliwości po wyborach, bo ustawa daje taką możliwość. Odwołujemy dotychczasowych członków komisji, nowa władza powołuje nowych, no i na przykład przed taką komisją staje Antoni Macierewicz jako oskarżony o to, że był pod wpływem rosyjskim. To się może wydarzyć, jeżeli ta ustawa przejdzie. No, podobno pan prezydent jest wobec niej sceptyczny, więc to też jest pytanie, czy by przypadkiem jej nie zawetował, gdyby ostatecznie trafiła na jego biurko.
Ostatnim naszym tematem dzisiaj będzie temat inwigilacji obywateli, dlatego że mogliśmy przeczytać w wielu artykułach różne nagłówki na temat tego, że policja sprawdzi, co klikają Polacy, że policja wydaje miliony złotych na nowe narzędzia, że służby też zgodnie z nowym projektem zmian w prawie komunikacji elektronicznej będą w tym momencie miały tutaj większe narzędzia do tego, żeby sprawdzić, co piszemy, gdzie piszemy, z kim piszemy, co klikamy, co szukamy. Czy to jest dość duża groźba w tym momencie i rzeczywiście ryzyko jest duże, że to zostanie szybko wprowadzone w życie?
Tak, to jest pewien zbiór reguł, które tutaj trzeba podzielić, czy zbiór wydarzeń, które trzeba podzielić, żeby wyjaśnić słuchaczom, o co chodzi. Pierwsza sprawa to jest zakup przez policję oprogramowania, bardzo takiego agresywnego, ekspansywnego oprogramowania, które będzie pozwalało na odczytanie bardzo szerokiego zakresu danych z różnych urządzeń elektronicznych, nawet danych, które zostały usunięte. To jest zakup, który tam kosztuje około licencja, bo tak to jest sprzedawane, około 6 milionów złotych. To jest jedna sprawa i z tego policja ma korzystać w ramach dotychczas obowiązujących uprawnień. Druga sprawa to jest nowe prawo komunikacji elektronicznej, które ma zastąpić prawo telekomunikacyjne, ustawę z początku lat 2000. I tam jest już dużo poważniejsza kwestia, to znaczy obowiązek nakładany na operatorów komunikacji elektronicznej, retencji, tak to się nazywa w ustawach, czyli przechowywania danych dotyczących już nie tylko połączeń telefonicznych czy SMS-owych, ale również połączeń przez komunikatory. Czyli służby na bieżąco mogłyby dostawać wiedzę, bo służby mają taki bieżący, jakby gorący kanał, mówiąc w uproszczeniu, do operatorów już teraz. Mogłyby na bieżąco dostawać wiedzę o tym, z jakimi adresami IP się łączymy, do kogo piszemy, jak często, przez jaki czas jesteśmy, siedzimy w internecie i tak dalej, i tak dalej. To wszystko właściwie za pociśnięciem przycisku gdzieś tam ktoś w ABW, w policji czy w Krajowej Administracji Skarbowej mógłby sprawdzać. I trzecia sprawa, którą w tym wątku trzeba opisać, no to jest plan wprowadzenia takiego systemu e-faktur. On dotyczy Krajowej Administracji Skarbowej, ale nie tylko, bo inne służby też by mogły mieć do tego dostęp, który by znów na bieżąco pokazywał wszystkie operacje na fakturach pomiędzy firmami, wszystkie. Czyli nawet jeżeli, no nie wiem, mamy jednoosobową działalność gospodarczą i kupujemy zgrzewkę wody mineralnej, to też ta wiedza natychmiast by się pokazała standardowo, czyli nie, służby nie musiałyby tego wymagać. To byłby zasób, który byłby tworzony cały czas na bieżąco i też wystarczyłoby przycisnąć, mówiąc umownie, przycisk na klawiaturze, żeby tę wiedzę dostać. Czyli no, mamy takie pomysł na skokowe powiększenie zakresu inwigilacji i jednocześnie zmniejszenie zakresu naszej prywatności. To jest niestety bardzo niepokojące. No i ja to w ten sposób komentuję, że to jest po prostu pójście w stronę Chin, bo to naprawdę zaczyna wyglądać trochę jak system nadzoru nad obywatelami w Chinach.
I do tego tematu jeszcze pewnie szybko wrócimy, a tymczasem to wszystko w naszym komentarzu politycznym dzisiaj. Ja dziękuję panie redaktorze za nasze spotkanie, życzę miłego weekendu, jak zwykle słyszymy się za tydzień w piątek o tej samej porze.
Tak jest, bardzo dziękuję, do usłyszenia, miłego weekendu.
Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po godzinie 10 i 3 po południu. W programie informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.
Sponsorem jest naturopata dr Bogdan Gaszak, hipnoterapeutka i masażystka Hania Wilkos
oraz kręgarz Cezary Kędzierzawski.
Dr Gaszak zdróweczko ci naprawi i depresji cię pozbawi. Każdy problem, każda męka się rozpływa w jego rękach. 847-302-1, potem 9, 6 i 5, i już wraca życia chęć. Dr Bogdan Gaszak zaprasza.
Hipnoza regresyjna. Podróż do wnętrza siebie. Hania Wilkos zaprasza. 312-953-8866. 312-953-8866.
Również masaże medyczne. Kontakt Facebook. Hania E. Wilkos.
Szukasz pomocy w schorzeniach związanych z kręgosłupem, korzonkami, rwą kulszową? Masz drętwienie rąk, nóg, bóle głowy, pleców albo ramion? Kręgarz Cezary Kędzierzawski. Szybka i skuteczna pomoc. 773-895-5353. 895-5353.
Autoubezpieczenia od wypadków honorowane.
Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.